jak nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie płaszcz, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie płaszcz, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet ustanie płaszcz, gdy ujrzymy Króla chwał. Alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał. Zabrać Kościół swój, tak jak obiecał, przyjdzie zabrać wierny lud. Odgłos trąb towarzyszyć będzie mu. Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał. Alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał. O, alleluja, o, alleluja.
W imię Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Tymi słowami z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału witam was, drodzy, bardzo serdecznie w ostatnią niedzielę roku kościelnego, niedzielę wieczności. To nabożeństwo jest nabożeństwem rodzinnym, więc dzisiaj też sporo się będzie w trakcie tego nabożeństwa działo. Jest z nami zespół, jak to nazwaliśmy, mniejszy skład Sola Fide. I dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami, by pomóc nam śpiewać. I wierzymy, modlimy się o to, by dla nas wszystkich był to błogosławiony czas. Usiądźcie. Wszystkich najmłodszych uczestników szkółek niedzielnych zapraszamy generalnie do przodu, dlatego że trochę się będzie tutaj dzisiaj z przodu działo. Za chwilę też będziemy chcieli sprawdzić podczas kolejnej pieśni obecność, także będziemy też zapraszać wszystkich naszych milusińskich do tego, aby naklejki przykleili i potwierdzili udział, że byli w kościele i w ramach tego nabożeństwa też byli obecni. Bardzo serdecznie zachęcam również do społeczności Stołu Pańskiego. To będziemy przeżywać bezpośrednio po kazaniu i po tych elementach, które mamy przygotowane. Chcę, drodzy, przekazać kilka ogłoszeń parafialnych na wstępie dla tych, którzy być może nie wiedzą i dziwią się, że tak jestem ubrany. To wynika z faktu, że podczas nabożeństw rodzinnych i jeszcze w ramach kilku sytuacji w trakcie roku kościelnego używam stroju starokościelnej alby. To jest jeden z trzech liturgicznych strojów dopuszczonych do użytku w naszym kościele. W ten sposób przeżywamy nabożeństwa rodzinne i inne także momenty w trakcie naszego bycia razem we wspólnocie Kościoła. W zeszłym tygodniu zbieraliśmy ofiarę w całej naszej parafii na pomoc naszym współwyznawcom w Bartoszycach na Mazurach. Jak wiecie, jest tam problem z zawilgoconą ścianą kościoła. Groziło wręcz zawaleniem jednej ze ścian. W związku z pismem, które otrzymaliśmy z Bartoszyc z prośbą o pomoc, zdecydowaliśmy z Radą Parafialną taką ofiarę zebrać. I chcę powiedzieć, że do tej pory zebraliśmy 9094 zł i 22 grosze. Jeszcze dziś można przekazać dar do skrzynki w holu w budynku parafii i za waszą ofiarność bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze jedno nawiązanie do ofiarności. Być może zastanawiacie się, co to jest. To jest, moi drodzy, dachówka z kościoła w Szczytnie. Jak być może pamiętacie, we wrześniu zeszłego roku w wyniku prośby, którą też wystosowano ze Szczytna. Zbieraliśmy ofiary na pomoc naszym współwyznawcom, aby mogli wyremontować dach swojego kościoła, który w wyniku wichury został uszkodzony. Woda lała się do środka, to dosyć mocno skomplikowało życie parafialne. I wtedy Rada Parafialna podjęła decyzję, aby we wrześniu taką ofiarę na Szczytno zebrać. I to jest, drodzy, ich symboliczne podziękowanie, dlatego że udało im się dzięki również wsparciu zewnętrznemu z różnych organizacji, ze strony Kościoła, a także z kilku naszych parafii, naszego Kościoła, pozyskać środki na remont dachu. I w tym roku odbyło się nabożeństwo dziękczynne, w ramach którego byli wdzięczni za to, że udało się tego remontu dokonać. I nie tak dawno otrzymaliśmy, jako jedna z kilku parafii diecezji cieszyńskiej, która takie ofiary przekazała, taką pamiątkową dachówkę z wersetem biblijnym: dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich. I to jest też symbol tego, że warto pomagać, warto o sobie nawzajem pamiętać i niech to też nas zachęca do tego, abyśmy w naszych modlitwach, o naszych współwyznawcach, w całym naszym kościele tutaj w Polsce, ale także poza jego granicami pamiętali. Za ofiarność dziękuję. Jeszcze dzisiaj jest możliwość, aby Bartoszyce wesprzeć. Dzisiaj po nabożeństwie, to jest ostatnia niedziela miesiąca, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na herbatkę parafialną w górnej sali. Mamy przygotowane więcej miejsca. Będzie okazja, żeby trochę się zagrzać, wypić dobrą kawę, dobrą herbatę, zasmakować różnych smakołyków. Powiem tak, nie tylko na słodko, ale również jest coś konkretnego. Także bardzo serdecznie zachęcam, abyśmy tę wspólnotę, którą mamy teraz, przedłużyli również na czas bycia w sali, na czas rozmów, wymiany doświadczeń. Bardzo, bardzo serdecznie na herbatkę parafialną zapraszam. W przyszłą niedzielę, 3 grudnia, rozpoczynamy czas Adwentu. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach we wszystkich naszych kościołach. Będą one połączone z Wieczerzą Pańską. I również w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę o godzinie 15 zapraszamy do uczestnictwa w Kreatywnej Niedzieli. Będziemy, podobnie jak w zeszłym roku, wykonywać wieńce adwentowe. Można zgłaszać się w kancelarii parafialnej. Wpisowe wynosi 30 zł. To jest związane z tym, że potrzebujemy zakupić odpowiednie materiały, by móc te wieńce przygotować. Bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tej inicjatywy. W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej o godzinie 18:30. A już teraz bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwo w niedzielę 10 grudnia, które w Goleszowie będzie połączone z zakończeniem działalności chóru męskiego Cantus. Po 45 latach ich działania, ich służby przychodzi czas podsumowania i pożegnania. Chcemy dziękować Bogu za ich wytrwałość, za ich wierność. Chcemy powierzać nadal ich Bożej opiece, a także będzie można zaopatrzyć się w płyty chóru z różnych okresów działalności. A zatem bardzo, bardzo serdecznie już teraz, 10 grudnia, w drugą niedzielę Adwentu, zapraszamy na nabożeństwo połączone z zakończeniem działalności chóru Cantus. Do odebrania jest najnowszy numer zwiastuna, a także zachęcamy do prenumerowania zwiastuna na rok 2024. Wszystkim jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w minionym tygodniu, bądź też przeżywają je dziś, składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego wsparcia w każdym kolejnym dniu życia. W szczególny sposób do naszej modlitwy chcemy dołączyć dwie parafianki. Jedna z nich obchodziła 90. urodziny, druga z nich obchodziła 101. urodziny. Miałem okazję obie odwiedzić i chcemy też miłosiernemu Bogu dziękować, ale także powierzać każdy kolejny dzień ich życia, a także wszystkich pozostałych jubilatów. Na żałobnej karty informujemy, że 19 listopada zmarła w wieku 89 lat świętej pamięci Helena Gawlas z Domu Cichym, która zamieszkiwała w Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu. Jej pogrzeb odbył się wczoraj, czyli w sobotę 25 listopada. Zasmuconą rodzinę dołączymy do naszej modlitwy. Parafia Ewangelicka w Cieszynie serdecznie zaprasza na uroczyste rozpoczęcie Adwentu w Kościele Jezusowym w Cieszynie w sobotę 2 grudnia o godzinie 17:00. W czasie wieczoru wystąpi chór i orkiestra Echo z Zaolzia, a adwentowym słowem podzieli się ksiądz Marcin Podżorski z Wisły Jawornika. Kontynuujemy cykl modlitw o luteran z całego świata. Tym razem przyszedł czas, aby modlić się dziś i w tym tygodniu o luteran w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych zamieszkuje przeszło 332 miliony ludzi. Od swojego zarania państwo amerykańskie jest ojczyzną wolności. Pierwsza poprawka do amerykańskiej konstytucji gwarantuje wolność sumienia przy jednoczesnym zakazie ustanawiania w kraju jakiejkolwiek religii państwowej. Prawie połowa Amerykanów to protestanci, głównie denominacji ewangelikalnych. Kościół ewangelicko-luterański w Ameryce liczy ponad 3,5 miliona wiernych w przeszło 8700 parafiach. Jest to największy kościół luterański w Stanach i jedyny należący do Światowej Federacji Luterańskiej. Jest to wspólnota liberalna, zróżnicowana i nowoczesna. Angażuje się w liczne działania charytatywne i misyjne związane z pomocą humanitarną, wsparciem dla ubogich i bezdomnych. Działa na rzecz edukacji i równości płci. O naszych współsiostrach i współbraciach w Stanach Zjednoczonych dziś i w tym tygodniu chcemy w modlitwach pamiętać. Tyle ogłoszeń. Śpiewamy drugą z wybranych pieśni, która pojawi się na ekranie i w trakcie tej pieśni zachęcamy wszystkie dzieciaki, uczestników szkółki niedzielnej, aby podeszły tutaj do przodu i przykleiły swoje naklejki na listę obecności, tak aby zaznaczyć swój ślad podczas tego nabożeństwa.
Zbawiciel idzie uwielbić nas, czuwajcie wierni, czuwajcie was, na każdym miejscu i w każdy czas. Czujcie, Pan przyjdzie w me. Panie, zawsze czuwa Twoja straż, nasze modły i tęsknoty znasz. Czekamy, aż się oglądać dasz i zbierzesz wiernych swych. Zbawiciel idzie, tej prawdy treść powinna serca do nieba wznieść. Nie dajcie siebie w marności wpleść, czujcie, Pan przyjdzie wnet. Panie, zawsze czuwa Twoja straż, nasze modły i tęsknoty znasz. Czekamy, aż się oglądać dasz i zbierzesz wiernych swych. Zbawiciel idzie, drużyną słysz, skieruj swe tęskne spojrzenie wzwyż. Pozbudź się, który w swych grzechach śpisz, czuwaj, Pan przyjdzie wnet. Panie, zawsze czuwa Twoja straż, nasze modły i tęsknoty znasz. Czekamy, aż się oglądać dasz i zbierzesz wiernych swych.
Powstańmy. Chciejmy zmówić teraz na przemian słowa psalmu 126. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie.
Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości.
Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy.
Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli.
Odmień, Panie, losy nasze jak strumienie w ziemi południowej.
Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością.
Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne,
będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.
Módlmy się. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że zgromadziłeś nas dzisiaj jako Twój Kościół, jako Twój zbór. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, by nas zbawić. I dziękujemy Ci za to, że obiecał, że przyjdzie ponownie. Drogi Panie, pomóż nam z radością oczekiwać tego czasu, tego radosnego czasu spotkania z Tobą. I błogosław nas. Prowadź nas w Duchu Świętym w naszym życiu, byśmy Tobie oddawali chwałę i byli zawsze Twoimi. Amen. Teraz posłuchajmy fragmentów Pisma Świętego. Pierwszy fragment znajdujemy w Starym Testamencie, w Księdze Izajasza, w rozdziale 65, wersety od 17 do 25. Oto ja stwarzam nowe niebo i nową ziemię. Dawne rzeczy nie będą wspominane, ani na myśl nie przyjdą. Cieszcie się i weselcie na zawsze z tego, co stwarzam, bo oto Jerozolimę stwarzam jako radość, a jej lud jako wesele. Będę się radował Jerozolimą, ucieszę się moim ludem. Nie usłyszą w niej już więcej płaczu ani lamentu. Nie będzie tam już więcej niemowlęcia, które żyłoby tylko kilka dni, ani starca, który nie dopełniłby swoich lat. Umrze bowiem młodo ten, kto przeżyje tylko 100 lat, gdyż grzesznik w wieku 100 lat będzie przeklęty. Zbudują domy i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i będą jeść ich owoce. Nie będą budować, by ktoś inny zamieszkał. Nie będą sadzić, by ktoś inny spożywał. Bo dni mojego ludu będą jak dni drzewa i moi wybrani będą korzystać z pracy swoich rąk. Nie będą się trudzić daremnie, ani rodzić dzieci na zgubę, bo są plemieniem błogosławionych Pana, a wraz z nimi ich potomstwo. Zanim zawołają, ja już odpowiem. Jeszcze będą mówić, a ja już wysłucham. Wilk i baranek będą się paść razem. Lew jak wół będzie karmić się sieczką, a pokarmem węża będzie proch. Nie będą czynić zła, ani wyrządzać szkody na całej mojej świętej górze, mówi Pan. A fragment Ewangelii znajdujemy zapisany w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 25, wersety od 1 do 13. Wtedy królestwo niebios będzie podobne do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana młodego. 5 z nich było głupich, a 5 mądrych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre natomiast razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy Pan młody się spóźniał, wszystkie zasnęły. Nagle o północy rozległo się wołanie: idzie Pan młody, wyjdźcie mu na spotkanie. Wówczas wszystkie panny zerwały się ze snu i przygotowały swoje lampy. Głupie zaś powiedziały do mądrych: dajcie nam ze swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Mądre jednak odpowiedziały: nie, mogłoby przecież i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Gdy one odeszły kupić, nadszedł Pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Później wróciły i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: oświadczam wam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Usłyszeliśmy Boże Słowo i teraz wyznajmy naszą wiarę w słowach kolejnej pieśni.
Serdecznie, jedynego Boga, który żyje wiecznie, w nim nadzieja Boga, chwała wysoka. To popołudnie duchowny próbował napisać kazanie. Temat niełatwy. Niedziela wieczności i fragment z drugiego listu Piotra z trzeciego rozdziału. Czekanie na koniec świata.
A, niedziela wieczności. Trzeba pisać kazanie. A, kurczę, a taki bym miał pomysł. Niedziela wieczności. Aż by się chciało z zespołem CME zatańczyć, zaśpiewać. Nie będzie płaczu, nie będzie łez, kiedy Kościół ujrzy Cię. Nie będzie płaczu, nie będzie łez, kiedy Kościół ujrzy Cię. Kurczę, to byłby ogień jasnego. A cała wizja nabożeństwa, byśmy to mogli tak... Ach, no nic. Wyszło jak wyszło. Co my tam mamy? Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Kurczę, to są zawsze ciężkie fragmenty, jakie trzeba analizować. To jeszcze na niedzielę wieczności. Ha. Czekanie na koniec świata. Mamy być czujni. Ale co to tak naprawdę znaczy? Czy czekamy? Często mówię o tym na pogrzebach, że musimy być czujni, musimy być gotowi na to, że Pan przyjdzie, że nasze życie się skończy, nie wiadomo kiedy. Albo, że Pan przyjdzie ponownie. To jest zawsze taki wytrych, że albo my umrzemy wcześniej, albo Pan przyjdzie ponownie. Znaczy, to nie jest jakiś tylko taki wytrych, zdane, wypowiedziane po to, żeby nikt się nie przyczepił, że w ogóle nie pamiętamy o powtórnym przyjściu. Ciekawe, czy parafianie czekają, aż Jezus przyjdzie ponownie. Ciekawe w ogóle, czy o tym myślą. A może generalnie i tak się nastawiamy na to, że koniec świata nastąpi w momencie śmierci. No dobra. Zobaczmy, co tam pisze ten Piotr. A nie, na razie to sprawdzę. Druga część drugiego listu koncentruje się na Dniu Pana. No tak, jak poczytamy to dalej, to jest taki dosyć poruszający, taki nawet przerażający obraz. Kurczę. Jakby to ująć? Dobra, to może zrobimy tak.
Tak dał się ponieść myślom, że zapomniał o czekającej go rozmowie.
Chwila. A, ora, jasnego. Kurczę, no fajnie. Dobra, jesteś już, tak? Dobra, to ja już schodzę. Dobra, okej. Matko, z tego wszystkiego o rozmowie człowiek zapomniał. Rany, Julek. Dobra, jakoś to musimy teraz ogarnąć. Dobra, no zobaczymy, o co będzie chodzić. Może tu przesunę. Dobra. O, już ten, już. A, jesteś, dobra, chodź. Cześć.
Cześć.
Dobrze, że musiałeś czekać, proszę. Siadaj. Dobra. Słucham cię.
Pozwoliłem sobie wziąć teczkę, bo to dość takie poważne sprawy, żebym niczego nie pominął przypadkiem.
O, rany, dobra.
Chciałem się podzielić takimi kilkoma rozterkami. Otóż od pewnego czasu męczy mnie jeden temat.
Aha, możesz powiedzieć coś więcej?
No, mam problem z czekaniem na przyjście Pana Jezusa.
Proszę.
Mam problem z mówieniem o czasach ostatecznych.
Aha.
No bo tak sobie pomyślałem, Kościół czeka już od ponad prawie 2000 lat i żyje w przeświadczeniu, że to już jest ten czas, że to już teraz. A przecież minęło już tyle czasu. Ile jeszcze mamy czekać? Tyle razy słyszeliśmy o tym, że się wypełniają proroctwa, o tych różnych datach. Nie wiem, 2000, 2012, II wojna światowa. Tyle razy już to miało przyjść i nadal nie przyszło. Czy to nie dyskwalifikuje w ogóle o tym dyskusji? Albo wielu ludzi po prostu przyzwyczaiło się do takiego spokojnego życia. Planują sobie to życie, mają plany na wiele lat do przodu. Nawet nie w myśl im, cokolwiek, że mogłoby cokolwiek im to te plany zburzyć. Co ciekawe, nawet wielu chrześcijan ma takie myślenie. Panie, bądź obecny w moim życiu, ale według moich zasad. Albo przyjdź, ale dopiero wtedy, kiedy ja będę już na to gotowy. Kiedy będę może już stary, kiedy będę miał wszystkie marzenia pospełniane, to wtedy i może przyjdziesz. I tak sobie pomyślałem, a może oni mają rację. Może nie warto czekać. Może warto ułożyć sobie życie po swojemu. Bo Jezus rzeczywiście może nie wrócić.
To jest w ogóle ciekawe, że o tym mówisz teraz. To jest trudny temat i sam się z nim zmagam. Tak wychodzi na to, że też mam coś powiedzieć na ten temat ludziom w niedzielę w kościele. I powiem ci, że to nie jest łatwe. Doświadczamy niezwykłej tajemnicy. Ona w Biblii jest opisana za pomocą metafor, symboli, pewnych obrazów. Powiem ci, że mnie też nie zawsze jest łatwo czekać. Do dziś pamiętam słowa wujka, który chyba gdzieś tak jakieś 25 lat temu stwierdzał, że oto na naszych oczach wypełniają się proroctwa, a przyjście Pana jest blisko. Nawet pamiętam, w którym miejscu to powiedział, jak siedzieliśmy właśnie przy stole, on na kanapie, ja na fotelu. Robiło to na mnie wtedy, dziecku, wielkie wrażenie. Potem, kiedy niejednokrotnie czytałem Apokalipsę, albo ktoś się na nią powoływał, na przykład ksiądz Podżorski na różnych swoich wykładach, to pamiętam, że to też mi dawało mocno do myślenia. A już w ogóle, kiedy czytałem książki z serii Left Behind, albo oglądałem filmy, które to tam pokazują, to już bardzo to wpływało na moją wyobraźnię. I tak zacząłem się też łapać na tym, że niektóre emocje wzmogły się w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. I to też moje pokolenie, pokolenie milenialsów, tak, które skonfrontowało z tym, że życie potrafi być ulotne, że koniec świata może być też różnie postrzegalny. No dobra, ale mówisz, że tobie generalnie jest trudno czekać, tak?
No oczywiście. Już powoli na każde wspomnienie o jakimkolwiek proroctwie już mam ochotę wyjść i tego nie słuchać. Fajnie jest czekać na coś, co jest pewne, że na pewno przyjdzie. Ale tutaj mam z tym naprawdę duży problem.
To ja mam teraz taką propozycję do ciebie. Mam nadzieję, że nie wyjdziesz w trakcie, bo może być coś o wypełnianiu się proroctw. Ale słuchaj, chcę ci coś zaproponować. Chcę przeczytać jeden fragment z Biblii. Chciałem cię zaprosić, czy możesz też go posłuchać. To może akurat trafi na twoje rozterki, na twoje zmagania. To jest fragment z drugiego listu Piotra, z trzeciego rozdziału. Tak się składa, że to jest fragment, który właśnie w najbliższą niedzielę ma być omawiany. I posłuchaj uważnie, bo myślę, że może coś fajnego, coś wartościowego tutaj uda nam się odkryć. To jest umiłowanie już drugi list, który do was piszę. Przez przypominanie pobudzam w nich wasze nieskażone myślenie, abyście pamiętali o słowach powiedzianych wcześniej przez świętych proroków i o przykazaniu Pana i Zbawiciela, przekazanym przez waszych apostołów. Przede wszystkim to wiedzcie, że w dniach ostatecznych przyjdą szydzący szydercy, którzy będą postępować według własnych żądz i mówić, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Tym, którzy tak uważają, umyka, że od dawna były niebiosa i ziemia, która z wody i wśród wody powstała dzięki Słowu Boga. Przez te wody też ówczesny świat zginął zalany wodą. Obecne zaś niebiosa i ziemia dzięki temu samemu Słowu są zachowane dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi waszej uwagi, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak 1 dzień. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale jest cierpliwy względem was, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się nawrócili. A dzień Pana przyjdzie jak złodziej. Wówczas niebiosa z hukiem przeminą, żywioły zaś zostaną zniszczone w ogniu i ziemia i te dzieła, które na niej zostaną znalezione. Ale my zgodnie z Jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, postarajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju. Jakie są Twoje odczucia? Piotr Cię przekonuje?
Wydaje mi się, że to jest taki właśnie typowy tekst o przyjściu Pana Jezusa. I przekonywanie takich coraz bardziej sfrustrowanych osób, że to ma mieć swoje miejsce. Wydaje mi się, że wiele jest takich w Biblii. Póki co nie bardzo.
No okej, okay, no masz rację, że faktycznie trochę jest takich opisów, które do tego nawiązują, ale warto zwrócić uwagę na kontekst. Słuchaj, już 2000 lat temu, więc niedługo po tym, jak Jezus chodził po ziemi, gdzieś w zależności jak bibliści to szacują, od 30 do 40 lat po tym, jak Pan Jezus wstąpił do nieba, pojawiały się wątpliwości, czy w ogóle jest na kogo i na co czekać. Bo był taki moment, że chrześcijanie rezygnowali z dóbr materialnych, nie zawierali małżeństw, bo byli przekonani, że to nie ma sensu, bo nie przeminie to pokolenie i Pan Jezus przyjdzie ponownie. I to nawet widać, kiedy czytamy chociażby Pawła w pierwszym liście do Tesaloniczan. Natomiast w trakcie ich życia, na przykład po 15 latach, kiedy zobaczymy, co Paweł później pisze o przyjściu Jezusa, widać, że jego nastawienie się zmienia. Dlaczego? No bo muszą czekać. Bo nie wydarzyło się to tak od razu. I potem pokolenie apostołów i naocznych świadków zmaga się z oskarżeniami, co wy nam tu pociskacie, za jakie bzdury, tak? Mówicie, że Jezus przyjdzie, no a go nie ma, ciągle jesteście, tak? Nic się nie zmienia. I nie wszyscy członkowie Kościoła byli gotowi czekać. Niektórzy się wycofywali, niektórzy tracili wiarę, a inni mieli wątpliwości i byli podatni na nauczanie właśnie tych szydzących szyderców i fałszywych proroków. To myślę, co jest ważne. I na to warto zwrócić uwagę. To jest chyba najważniejszy aspekt tego tekstu. Przypomnę go jeszcze. Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Ale jest cierpliwy względem was, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się nawrócili. Czyli punktem wyjścia w zasadzie jest to, żeby odkrywać, że Pan Bóg jest cierpliwy, że kocha. I że dlatego Pan Jezus jeszcze nie wraca, bo chce okazywać tą cierpliwość.
Ale te słowa w ogóle brzmią jakoś specyficznie, bo czy to oznacza, że skoro jest tak cierpliwy, że chce, aby wszyscy byli zbawieni, to znaczy, że ten świat będzie trwał w nieskończoność?
Są też takie teorie, albo są też takie, które mówią o tym, że skoro Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, to ostatecznie i tak wszyscy będą zbawieni, niezależnie od wszystkiego. Owszem, można takie warianty gdzieś tam usłyszeć, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że wiele osób stwierdza, że Pan Bóg wcale nie jest miłością, nie jest kochający. Ale właśnie Jego cierpliwość świadczy o czymś innym. Mógłby przecież od razu zniszczyć świat i wszystkich grzeszników posłać do piachu. Ale On chce, żeby ludzie na całym świecie mieli możliwość poznać Jezusa Chrystusa i doświadczyć Jego miłości.
Chwila. Czyli mówisz, że wyjaśnieniem tego wszystkiego jest to, że czekamy, jest Boża miłość? Znowu? Ciągle o tej Bożej miłości wam się to nie nudzi? Sorry, ale to już chyba nie działa. Ile jeszcze tak można?
No dobra, no możesz mieć wrażenie, że na wszystkie pytania Kościół odpowiada, Bóg cię kocha. Ale a dlaczego myślisz, że to jest zła odpowiedź? Nie przekonuje cię to? No to na co innego byś zwrócił uwagę? No popatrz, Piotr mówi o tym wprost. Pojawiają się kolejne pokolenia, żyjemy tu na ziemi, przychodzą następni. I za tym stoi to, że Pan Bóg chce nam dać szansę na życie i na doświadczanie Jego miłości i zbawienia. On chce, żeby wszyscy zaznajomili się z tym świadectwem naocznych świadków, które mamy zawarte w Biblii. No i owszem, Piotr pokazuje, że są napięcia, tak? Że są tacy, którzy nie czekają, którzy szydzą, którzy poddają się pożądliwościom, ale no, tu jest generalnie ten taki dosyć istotny motyw.
Chwila, ale zaczynasz mi tutaj prawić kazania.
No dobra, poczekaj, daj mi dokończyć myśl. To jest ważne. Ja ci chcę pokazać punkt wyjścia myślenia Piotra. On nie tyle się skupia na końcu świata, na oczekiwaniu, na niecierpliwości, ale on chce pokazać, co ma być źródłem naszej postawy. I że jesteśmy, jeżeli jesteśmy niecierpliwi, jeżeli w ogóle stwierdzamy, że nie ma w ogóle na co czekać, to skupiamy się nie na tym, co trzeba. Bo na czym się mamy skupiać? Na tym, jakie Bóg ma dla nas przesłanie. Oczywiście to nie oznacza, że teraz mówi, nie zadawajcie żadnych pytań, nie macie mieć żadnych wątpliwości, nic mnie to nie obchodzi, macie czekać, koniec, kropka. Nie. Ja to rozumiem w ten sposób, że Piotr próbuje pokazać, na czym ma polegać chrześcijańskie życie, że mamy czekać cały czas, że mamy być czujni, że to wszystko kiedyś się zakończy, ale nasze życie ma przebiegać w czujności.
Cokolwiek to znaczy.
Akurat tutaj w liście, drugim liście Piotra, Piotr precyzuje, co to znaczy. Pisze o wierze, na tym polega życie w czujności. Moralna doskonałość, tak mamy czuwać. Mamy być wstrzemięźliwi, mamy być wytrwali, mamy być pobożni, ma panować między nami braterska przyjaźń, mamy się kochać, mamy pamiętać o tym, co zrobił dla nas Jezus i ufać naocznym świadkom tych wszystkich wydarzeń.
Ale to są takie strasznie okrągłe słowa. To brzmi jak takie typowe chrześcijańskie frazesy.
Dobra, to z innej strony ci pokażę. Piotr dalej jest bardzo mocno osadzony w kontekście, w którym żyje. Jest bardzo konkretny. On mówi, że ci fałszywi nauczyciele skupiają się na zdradliwych rozkoszach, że wypatrują okazji do cudzołóstwa, że zwodzą innych, że chcą chciwi. Jeżeli tak żyjesz, to znaczy, że nie czuwasz, że nie zależy ci na tym, aby żyć tak, jak wzywa do tego Pan Jezus. Tam nawet pojawia się taki dosyć charakterystyczny, plastyczny obraz, że ci, którzy właśnie tak żyją, ci fałszywi nauczyciele, zwodniczy, cudzołożnicy i tak dalej, to są takie psy wracające do swoich wymiocin. Albo umyta świnia, która znowu tarza się w błocie.
Dobra, dobra. Trochę się rozgadałeś i odbiegłeś od tematu Bożej miłości jako odpowiedzi na wszystko.
Ale słuchaj, bo to wszystko się ze sobą wiąże. Ja ci chcę po prostu pokazać, jak to jest połączone ze sobą. Ale dobra. Czujność, czekanie polega na tym, że staramy się żyć w oparciu o to, co powiedział nam Jezus, do czego nas wezwał. I teraz przenosimy akcent z zastanawiania się, czy w ogóle warto czekać na życie tym, do czego zachęca nas Jezus. Ufając, że najlepsze dopiero przed nami. I wtedy skupiamy się na Jego miłości, na Jego cierpliwości, bo ciągle pojawiają się ludzie, którym trzeba o tym mówić, którym trzeba im przekazać tą wieść. Bóg cię kocha, Bóg ma dla ciebie przygotowane niesamowite rzeczy. Warto na nie czekać, najlepsze dopiero przed nami. Że życie generalnie ma sens, dlatego że Jezus tak wiele dla nas zrobił.
Szczerze, to niespecjalnie mnie to przekonuje.
Okej. A co by cię przekonało?
Może gdybym dostał konkretny termin. Gdyby naprawdę było wiadomo, na co, na kiedy czekamy. Obecnie na przykład mówi się o takim trudnym temacie, jak zbliżający się rok 2050. Tak? Naukowcy biją na alarm, że warunki do życia staną się bardzo trudne, globalne ocieplenie, 10 miliardów ludzi na Ziemi, 3 razy więcej mieszkańców miast, zanieczyszczone powietrze, brak wody w wielu miejscach świata. To jest jakiś termin. No ale oczywiście zapewne znowu nietrafiony. Albo żebym chociaż wiedział, kiedy dokładnie przyjdzie moment mojej śmierci.
Aha. No tak, czyli w pewnym sensie wracamy do punktu wyjścia. Dobra, ale słuchaj, jesteś pewien, że to by cię przekonało? Że nie miałbyś żadnych wątpliwości, jakby był powiedziany konkretny termin? Ja wiem, ja słyszałem o tej koncepcji roku 2050 i faktycznie z naukowego punktu widzenia jest dosyć sugestywna, robi duże wrażenie. No ale ilu już było takich, którzy to prognozowali? Że jak będzie 2 miliardy ludzi na Ziemi, potem, że jak będzie 5, jak będzie 7, teraz już mamy praktycznie 8. Nic się nie sprawdziło. Byli ludzie, którzy w białych szatach wychodzili na czantorię, bo wydawało się, że będzie koniec świata, i wrócili zawstydzeni, bo nic takiego się nie wydarzyło. A dobra, ten motyw śmierci też mnie zaskoczył, też jest ciekawy. No ale dobra. Dostałbyś termin. Zostało ci na przykład, nie wiem, 2 lata, albo 5 lat, albo 30. I co? Byłbyś w stanie czekać na ten moment z radością? Czy może raczej byłbyś zniechęcony, że znasz moment, kiedy jest ten ostateczny koniec i już nic z tym nie zrobisz, nic nie przesuniesz, że już nic dłużej nie potrwa? Pytanie, czy byś myślał, jak na ten dzień się przygotować, albo byłbyś zdołowany, że o matko, jeszcze tylko 29 lat, 14 miesięcy, 12 miesięcy i 3 dni, tak? Myślisz, że to by cię naprawdę tak przekonało, jakbyś miał taki twardy kwit w postaci terminu? Wtedy byś czekał?
No dobra, może nie jest to najlepsze, ale co innego pozostaje? Jakie jest lepsze rozwiązanie?
To jest bardzo dobre pytanie. Sam się nad nim zastanawiam. I tak myślę, a gdyby skupić się bardziej na tym, że niezależnie od tego, co dzieje się wokół, niezależnie od tych wszystkich katastrof, apokalips, kataklizmów, niezależnie od tego, jak długo to trwa, jak długo musimy czekać, może warto odkrywać, że mamy prawo żyć nadzieją, wypatrując nowego nieba i nowej ziemi. A także mówić o tym sobie nawzajem, że w obliczu różnych dramatów, różnych doświadczeń, które mamy w naszym życiu, jest ktoś, kto sprawia, że możemy czuć się bezpiecznie. Czy to nie jest jakieś rozwiązanie, jakiś trop, za którym można pójść?
A czy to nie jest takie tanie pocieszenie? Bez pokrycia?
Okej. Masz prawo do takich pytań. Jest możliwość, żeby tak to odbierać. Ale powiem ci, że ja osobiście wierzę, że to ma sens. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkich to przekonuje. I wiesz, ja sam niejednokrotnie zadaję Panu Bogu pytania i artykułuję swoje wątpliwości. I tak samo Ty też nie musisz się ich bać. Jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że mi o tym powiedziałeś. I tak samo możesz powiedzieć o tym Bogu. We wszystkim od Niego zależymy, więc to też jest bardzo istotny aspekt, żeby przed Nim stawać takimi, jakimi jesteśmy.
Rozmawiali jeszcze dłuższą chwilę, wymieniając spostrzeżenia i różne argumenty. Na koniec duchowny powiedział tak.
Słuchaj, podczas jednej rozmowy nie wyczerpiemy całego tematu, więc ja mam dla Ciebie pewną propozycję. Przemyśl temat. Spróbuj może właśnie wgłębić się chociażby w ten drugi list Piotra. To są 3 rozdziały. 15-20 minut i masz cały przeczytany. I generalnie może pojawią się całkiem ciekawe impulsy jeszcze po tej naszej rozmowie. Tak samo jestem otwarty na kolejne spotkanie, bo nie da się wszystkich wątków teraz poruszyć. Ale to, do czego Cię jeszcze zachęcam, w momencie, kiedy zastanawiasz się nad tym czekaniem, nad tą wiecznością, w naszej parafii mamy różne spotkania poświęcone temu zagadnieniu. Ostatnio podczas wtorkowych spotkań biblijnych omawiamy zagadnienia dotyczące czasów ostatecznych. Czytamy objawienie, listy do 7 zborów. Tam też pojawiają się treści, które być może napotkają na Twoje pytania, które być może coś rozjaśnią albo dadzą jakiś impuls do przemyśleń, do dyskusji, do wymiany doświadczeń z pozostałymi, którzy przychodzą. Ja nie chcę tego bagatelizować, nie chcę, żebyś został z tym sam. Tylko, że to jest na tyle złożony temat, że może warto poświęcić temu więcej czasu. Czy to właśnie w trakcie bezpośredniej rozmowy, czy w trakcie lektury Biblii osobistej, czy w momencie, kiedy czytamy ją wspólnie. Więc do tego Cię bardzo serdecznie zachęcam i kto wie, może tutaj znajdziesz w tym coś odkrywczego, coś, co da Ci pewien nowy bodziec do przemyśleń.
Dobrze. Myślę, że to dobry pomysł. Dzięki za poświęcony czas. Za to, że mogliśmy tak naprawdę szczerze pogadać.
Też się cieszę i pomodlimy się na koniec?
Jasne.
Wszechmogący nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nas słyszysz. Dziękujemy Ci za to, że Ty towarzyszysz nam we wszystkich emocjach, zmaganiach i doświadczeniach. Dziękujemy Ci za ten czas rozmowy, że mogliśmy pogadać, wymienić się przemyśleniami. Dziękuję Ci za szczerość, otwartość Damiana, żeby powiedzieć, z czym się zmaga, z czym walczy. Dziękuję Panie za to, że Ty jesteś wśród nas, że Ty byłeś uczestnikiem tej rozmowy. I tak proszę Cię, żebyś poprzez swoje słowo do nas przemawiał i pokazywał, jak ważne jest to, aby czekać na Ciebie i czekać w tej postaci, że będziemy kochać, że będziemy wpatrywać się w Ciebie i że o Tobie będziemy mówić innym. Niech Twoje słowo będzie dla nas inspirujące, niech będzie dla nas źródłem odpowiedzi na wszystkie nasze pytania i wątpliwości. I zachęcaj nas, Panie, abyśmy mogli się tym dzielić, bo wtedy we wspólnocie potrafisz działać w niezwykły sposób. Proszę Cię o Damiana, o jego pytania, o jego sytuację. Daj mu doświadczyć tego, że jesteś i że warto na Ciebie czekać. Amen.
Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Choć ono jest tak często też trudne, może wiele razy dla nas niezrozumiałe, ale prosimy Cię, Panie, byś otwierał nasze serca na nie. Byśmy też oczekiwali z radością na Twoje przyjście. Byśmy nie rezygnowali z tej cierpliwości, ale wzmacniaj nas w tym. Prowadź. I prosimy Cię także o tych, którzy też mają takie wątpliwości, którzy może nie wiedzą, co robić, czy czekać, czy w ogóle o tym nie myśleć. Panie, daj właściwą odpowiedź, pamiętając, że Ty na pewno wrócisz. Amen.
Dzięki.
Dzięki.
Do zobaczenia, jak coś to jesteśmy w...
Jasne.
Pamiętaj, drugi list Piotra i wtorkowe spotkania. Zachęcam. Myślę, że warto skorzystać. Ja muszę wracać do kazania. A, będzie wesoło. Ciekawe, co tam wymocę. No nic, zobaczymy. Jak to mamy w zwyczaju podczas nabożeństw rodzinnych, czas na naukę wersetu. Zespół może sobie na chwilę spocząć, myślę, bo to chwilkę też jeszcze zajmie. I dziś zapraszam Weronikę, myślę, tutaj do mikrofonu będzie najłatwiej. Zobaczmy, jaki werset nas dzisiaj czeka i czego mamy się nauczyć.
Nie wiem, czy tam widać już slajd pierwszy, poprosimy. Super, słuchajcie, nauczymy się dzisiaj wersetu z Ewangelii Jana, w skróconej formie trochę, więc pozwólcie, że najpierw przeczytam go w całości. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. Co to oznacza dla nas? Po pierwsze, że Pan Bóg o nas zawsze pamięta. I dla Niego nie ma ani za dużych, ani za małych spraw, które nas dotyczą. A po drugie, że Pan Bóg zapewnia, że wróci po nas pewnego dnia. A kiedy On nas o czymś zapewnia, to znaczy, że to na pewno się wydarzy. I przypomina mi się tutaj taka historia, pewnego jubilera, jak to często bywa z takimi historiami, wydarzyła się również w Stanach Zjednoczonych. Był to człowiek, któremu dość dobrze się powodziło i był gotowy, żeby pomóc komuś, kto ma mniej, komuś w potrzebie. Przy okazji stwierdził, że zrobi eksperyment, więc stanął na jednej z dość ruchliwych deptaków ulic, rozłożył swój stolik i wyłożył tam różne złota, diamenty, kryształy. I zachęcał ludzi do tego, tych, którzy przechodzili, żeby wzięli coś dla siebie. I wołał na całe gardło: zapraszam, darmowe złoto, darmowe srebro. Jak możecie się domyślić, nikt się nie zatrzymał. Ludzie myśleli, że to jest niemożliwe, że coś aż tak cennego mogą dostać za darmo. Może byli za bardzo zabiegani, może nie mieli czasu. Ale często też jest tak, że my nie do końca wierzymy, że tak wielki dar Pana Jezusa był dla nas. I może mamy za mało czasu, nie zatrzymujemy się, żeby pobyć z Nim. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że On wróci i On też cały czas jest z nami. Przeczytam jeszcze raz ten werset, teraz w tej wersji, której się nauczymy. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, idę przygotować wam miejsce. Ewangelia Jana 14:2. Przeczytajmy razem na 3, 4. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, idę przygotować wam miejsce. Jana 14:2. Tam jest parę symboli, ale myślę, że łatwo je odgadnęliście. Teraz zrobimy małe urozmaicenie. Na każdy symbol klaśniemy raz. Spróbujmy zrobić próbę na 3, 4. Super. To zacznijmy. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. Jana 14:2. Poproszę tak raz następny slajd z utrudnieniem. Gotowi? 3, 4. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. Jana 14:2. Bardzo dobrze wam idzie. Możemy przejść dalej do utrudnienia. Dzięki. Dobrze, teraz myślę, możemy już bez klaskania spróbować. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. Jana 14:2. Z tego, co pamiętam, jest jeszcze jeden slajd, bo tutaj do końca nie widzę, bez niczego. Zgadza się? Dobrze, w takim razie ostatni raz. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. Jana 14:2. Super. Dzięki.
Wiecie, to jest niesamowite, że w domu naszego Boga jest naprawdę tyle mieszkań, że wszyscy jesteśmy w stanie tam się pomieścić. Nie tylko my, ale cały Kościół powszechny na ziemi. Jak się tam znaleźć? Jak tam dotrzeć? Te pytania też często, oprócz tego, że pojawiają się pytania, jak długo czekać na Jezusa, czy czekać. Czasem pojawiają się gdzieś paralelnie, jak się tam znaleźć, jak do tego dochodzi. I tu padają różne odpowiedzi. Na podstawie Biblii wierzymy, że znaleźć tam możemy się wtedy, kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy wyznajemy naszą wiarę, i kiedy deklarujemy, że chcemy żyć inaczej z Bożą pomocą i staramy się naśladować naszego Pana w tym wszystkim, co nas w życiu spotyka. Można powiedzieć tylko tyle i aż tyle. Ale jest to wielkie wyzwanie. I myślę, że nie będzie to wielką tajemnicą, kiedy powiem, że nie zawsze mi się udaje tak żyć. Podejrzewam, że wielu z was też się z tym zmaga. I dlatego też mamy ten niezwykły przywilej, tę niezwykłą możliwość wyznania grzechów, powiedzenia Panu Bogu: Panie Boże, nie radzę sobie z tym. Czasem nie zawsze na Ciebie czekam. Czasem jest mi tu za dobrze na ziemi i nie chcę, żeby się cokolwiek zmieniało. Albo czasem, Panie Boże, w ogóle poddaję wątpliwość to, że jesteś. To, że w ogóle jest na co czekać. Czasem przytłaczają nas doświadczenia, problemy, nie dajemy rady. Co wtedy zrobić? Słowo Boże wzywa nas do tego, aby przyjść przed Boże oblicze, przed Jego majestat i prosić o odpuszczenie, prosić o nową nadzieję, prosić o siły, aby razem z Nim iść przez życie. I do tego chce nas dziś wszystkich zachęcić. Proszę, abyśmy powstali. Jeżeli chcecie dziś razem ze mną wyznawać swoje grzechy, wyznawać swoją wiarę i deklarować, że z pomocą Pana chcecie iść przez życie dalej, lepiej, naśladując Go bardziej, zaśpiewajmy wspólnie pieśń "Stwórz serce czyste we mnie" i w ten sposób spowiadajmy się.
Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Panie, nie odrzucaj mnie od oblicza swego dziś i nie zabieraj mi swojego ducha, lecz proszę, przywróć mi radość Twojego zbawienia. Tak przywróci, wesprzyj duchem swym. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Panie, nie odrzucaj mnie od oblicza swego dziś i nie zabieraj mi swojego ducha, lecz proszę, przywróć mi radość Twojego zbawienia. Tak przywróć i wesprzyj duchem swym. Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój.
A na takie wasze wyznanie powiadam wam, że tak powiedział nasz Pan Jezus Chrystus ze swoich apostołów: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Dlatego jako powołany i ustanowiony sługa Kościoła Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i z rozkazu Pańskiego ogłaszam, że grzechy wasze są wam odpuszczone w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. A w psalmie 103 tak czytamy: błogosław, duszo moja, Panu, i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław, duszo moja, Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. I teraz pada werset 8. którego uczyliśmy się miesiąc temu podczas nabożeństwa rodzinnego. Czy go pamiętamy? Czy jesteśmy w stanie teraz razem wspólnie powiedzieć? Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Amen. Śpiewamy pieśń Godzien jesteś.
Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy, wszystko stworzyłeś Ty sam i swój Twoje zostało stworzone, godzien jesteś wziąć cześć. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco Baranku nasz. Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę mądrości i moc. Zbawiłeś Ty sam i przez krew Twoją nabyłeś i Bogu, godzien jesteś wziąć cześć. Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco Baranku nasz. Odebrać dziś chwałę i mądrość i wdzięczność, błogosławieństwo i moc. Bóg nasz i przyjmie potęgę na wieki. Amen, amen, amen.
Wszechmogący Panie, jesteś tego godzien. To słuszne, sprawiedliwe i zbawienne, abyśmy Tobie oddawali wszelką cześć za to, że posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa, by umarł za nasze grzechy, by ta Jego święta, przelana krew oczyściła nas ze wszelkiej nieprawości. Dziękujemy Ci, Panie, że co niedzielę możemy świętować Jego zmartwychwstanie. To niezwykłe dzieło, którego dokonał. I dziękujemy, Panie, za to, że to może dawać nam moc, siłę i energię, aby mierzyć się z wyzwaniami codzienności. Dziękujemy, Panie, za to, że jesteś święty, doskonały i że tej świętości, w tej doskonałości chcesz teraz przyjść do nas. I tak jak Twój Syn uniżył się, tak samo teraz też w tym uniżeniu mamy doświadczać ciała i krwi Jezusa Chrystusa, aby wzmocniła się nasza wiara, abyśmy zostali przemienieni, abyśmy zostali zachęceni do tego, aby czekać, aby wypatrywać tego Twojego przyjścia, aby czekać z niecierpliwością na moment, kiedy zabierzesz nas do swojego królestwa. Bo Kościół już od 2000 lat czeka. My też czekamy, my też wołamy, my też pragniemy już zobaczyć się z Tobą twarzą w twarz i dlatego wołamy z całym Kościołem wszystkich wieków: przyjdź wkrótce, Panie, przyjdź królestwo Twoje, zaśpiewajmy to wspólnie.
Przyjdź królestwo Twe, w wolę spełni swą, jak w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twe, wolę spełni swą, jak w niebie, tak i na ziemi. Ojcze, uczyń królestwo swe. Ojcze, czyń wolę swą w życiu my. Przyjdź królestwo Twe, wolę spełnij swą, jak w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twe, wolę spełnij swą, jak w niebie, tak i na ziemi. Jezu, uczyń królestwo swe. Jezu, czyń wolę swą w życiu my. Przyjdź królestwo Twe, wolę spełnij swą, jak w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twe, wolę spełnij swą, jak w niebie, tak i na ziemi.
Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedzcie. To jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Pokój naszego Pana niech zawsze będzie z wami. Oto wszystko gotowe. Skosztujcie, zobaczcie i doświadczcie, że dobry jest Pan, bo błogosławieni są ci, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Przypominam o dłoniach przygotowanych w łódeczkę, aby przyjąć ciało Chrystusa, a następnie, aby samodzielnie obsługiwać się kielichami z krwią Chrystusa i potem, aby te kielichy odkładać do tacy czy też do przygotowanego pojemnika. Oto wszystko gotowe. Skosztujcie, zobaczcie, że Pan jest dobry. Tak posileni zbawiennymi darami, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, pozostańmy w pokoju, a Pan niech będzie zawsze z nami. Amen. Módlmy się. Wszechmogący nasz Panie i Boże, oddajemy Ci chwałę za to, że karmisz nas tymi szczególnymi darami. Prosimy, aby ten sakrament wzmocnił naszą wiarę w Ciebie. Wzmocnił naszą miłość do siebie nawzajem. Prosimy, Panie, aby ten posiłek pomógł nam czekać na Ciebie, na Twoje powtórne przyjście, na moment, kiedy poznamy już twarzą w twarz i przekonamy się, jak tak naprawdę tam jest, w tym nowym niebie i w nowej ziemi. Ale, Panie, póki tu jesteśmy, póki tutaj na ziemi trwa czas łaski, pozwól nam, pomóż nam docierać do naszych bliskich, do naszych sąsiadów z przesłaniem o Twojej łasce, z przesłaniem o tym, że Ty kochasz, że Ty jesteś cierpliwy, że z Tobą życie może mieć sens. Przychodzimy do Ciebie, Panie, z tymi, którzy borykają się z wątpliwościami, z pytaniami, którzy może nie wiedzą, jak czekać, którzy już zniechęcili się, stracili nadzieję. Przychodzimy do Ciebie, Panie, z tymi, którzy się smucą, którzy są w żałobie, którzy mierzą się z depresją, którzy nie mogą być z nami, bo są w szpitalu i słuchają nas przez internet albo są w domu ze względu na różne inne dolegliwości. To obiecujesz, że błogosławieni są ci, którzy się smucą, bo zostaną pocieszeni. Dlatego prosimy o wsparcie dla nich, o wsparcie dla tych, którzy pożegnali swoją bliską osobę, ale także, Panie, prosimy o wsparcie dla tych, którzy są wdzięczni, którzy dziękują za kolejne lata życia, za jubileusze 90. urodzin, za 101. urodziny, ale także za te wszystkie inne, które w minionym tygodniu miały miejsce. Dziękujemy, Panie, za to, że tak wiele od Ciebie mamy i prosimy, abyś nas ochraniał, błogosławił i strzegł od wszelkiego złego. Przynosimy, Panie, naszych współwyznawców ze Stanów Zjednoczonych i prosimy, abyś błogosławił ich dzieło, abyś pomagał im się rozwijać, aby w tych niełatwych amerykańskich warunkach dane im było wskazywać jednoznacznie na Ciebie, na Twoją miłość i na Twoją łaskę. Panie, powierzamy ludzi, którzy żyją na Bliskim Wschodzie, którzy doświadczają okrucieństw wojny, spadających bomb, pocisków. Prosimy, Panie, o pokój tam. Prosimy, Panie, o pokój na Ukrainie. Prosimy, Panie, o Twoje działanie we wszystkich miejscach tego świata, gdzie dzieje się źle, gdzie człowiek występuje przeciwko człowiekowi. Panie, powierzamy Ci naszą parafię, wszystkie filiały, wszystkie nasze domy i rodziny, całą naszą gminę. Powierzamy Ci nasze państwo, nasz naród, tak nadal mocno podzielony, abyśmy mogli doświadczać pojednania, porozumienia. Powierzamy Ci, Panie, cały nasz Kościół, wszystkich tych, którzy są powołani do zwierzchności, którzy są powołani, aby pełnić różne urzędy i stanowiska. Panie, powierzamy Ci naszych współwyznawców w Bartoszycach, w ich doświadczeniach i w ich troskach. Prosimy, Panie, o wszystkie nasze zmagania i doświadczenia. Czekamy, Panie, aż przyjdziesz. Chcemy doświadczyć spotkania z Tobą. Pozwól nam, abyśmy byli czujni, abyśmy byli gotowi i aby dane nam było spotkać się z Tobą kiedyś w Twoim Królestwie. O to prosimy. To wszystko powierzamy przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Kończymy nasze nabożeństwo śpiewając pieśń o tym, że Pan buduje swoje nowe Jeruzalem, ale nie kończmy czasu ze sobą. Słyszeliśmy, że w domu Ojca jest przygotowanych wiele mieszkań. My w naszej sali parafialnej staraliśmy się przygotować wiele miejsc na to, aby dalej tworzyć wspólnotę przy herbatce parafialnej. Przyjmijcie nasze zaproszenie, bądźmy razem. Niech ta społeczność nie kończy się w momencie, kiedy wyjdziemy z kościoła, ale bądźmy dalej dziś w tę niedzielę wspólnie w sali parafialnej. Nie uciekajcie zatem do domów. A teraz zaśpiewajmy o tym, co Pan dla nas szykuje.